Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Ale na początku wcale tak nie było, oko za oko i ząb za ząb. Chciałoby się powiedzieć po ludzku, że było jeszcze gorzej. Bo kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, znajdziemy tam postać o imieniu Lamek, a w jego ustach takie słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani. I dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Za zranienie i za siniec śmierć. Rzeczywiście wiele kultur ludów starożytnych żyło w tej przestrzeni społecznej, w tych relacjach społecznych. Kochaj tego, który ciebie kocha i nienawidź tych, którzy ciebie nienawidzą. I przychodzi Jezus i dokonuje kompletnej rewolucji relacji społecznych. I mówi to, o czym usłyszeliśmy dzisiaj. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I w kontekście tej bardzo trudnej prawdy dla nas, bo tyle się mówi dzisiaj o miłości, tyle się dzisiaj mówi o sprawiedliwości, a ciągle z tą miłością mamy kłopot względem Boga, względem bliźnich, zwłaszcza nieprzyjaciół i także względem samego siebie. I w kontekście miłości nieprzyjaciół, to bardzo ważne, Pan Jezus podaje te trzy obrazy biblijne, często jakże mało dobrze zrozumiane, o policzku, o płaszczu i o 2000 kroków. Często bardzo prymitywnie interpretowanych, zwłaszcza ów pierwszy obraz biblijny o policzku. Jak go rozwiązać? Otóż wszyscy tutaj obecni wiemy, że Pismo Święte jest konglomeratem różnego obrazowania, różnych gatunków literackich, różnych metafor, porównań, sytuacji, które miały miejsce i nie miały miejsca, wszystko po to, aby dobrze wyrazić myśl Bożą. W związku z tym potrzeba bardzo wiele kluczy do zrozumienia odpowiednich tekstów, ksiąg, a jednym z tych kluczy, szalenie ważnym, jest umiejętność zadawania pytań. To bardzo ważne, to trudna sztuka, tym bardziej, że świat dziś raczy nas raczej tanimi odpowiedziami niż poszukującymi pytaniami. I wszyscy tutaj obecni wiemy, że żeby postąpić w jakiejś nauce, także w życiu duchowym, potrzebna jest dojrzała umiejętność stawiania pytań i korygowania postawionych pytań. Gdyby zatem użyć tego klucza, umiejętności zadawania pytań w kontekście miłości nieprzyjaciół, to o co chciałby się nas Jezus zapytać dzisiejszego wieczoru? I weźmy ten pierwszy obraz o policzku. Tak, w ludach starożytnych również uderzyć kogoś w twarz, to odebrać mu jego godność, to odebrać mu jego reputację. I może Jezus w kontekście miłości nieprzyjaciół, czyli sytuacji trudnej, chciałby się nas zapytać, drogi bracie, droga siostro, jeśli przyjdą takie sytuacje, które będą od ciebie tego wymagały, dla obrony tego, co w tobie święte, co cię konstytuuje, co kochasz, czy kogo kochasz, czy jesteś w stanie zrezygnować choć trochę ze swojej godności, żeby na przykład obronić drugie ty, kogoś, kto stoi obok i jest miłością mojego życia. Na razie niech to wystarczy. Przejdźmy do drugiego obrazu. O płaszczu. Otóż w prawie żydowskim było coś takiego, że kiedy już dłużnik nie będzie miał nic, kiedy komornik mu zabierze wszystko, nie wolno mu było zabrać jego ostatniego płaszcza. Ten płaszcz był dla niego koniecznie potrzebny do życia, żeby choć okryć się przed chłodem nocy. A Jezus mówi, oddaj ten płaszcz. Może pytanie brzmiałoby w ten sposób, drogi bracie, droga siostro, czy dla obrony tego, co w tobie święte, co ciebie konstytuuje, albo osobę, którą kochasz, jesteś w stanie zrezygnować z tego, co jest ci koniecznie potrzebne do życia, jak ten płaszcz dla Żyda? Czy tylko chętnie dzielisz się tym, co ci zbywa? I trzecie pytanie, i trzeci obraz. Może łatwiej tutaj zadać pytanie. Jezus wyraźnie mówi, zmusza cię ktoś iść 1000 kroków. Nie zaprasza, zmusza, czyli sytuacja trudna. Czy potrafisz odpowiedzieć, idąc z nim 2000 kroków? Czyli dać w dwójnasób. Ale ktoś z was tutaj słuchających mnie powie, proszę księdza, co ksiądz mówi? Ileż to razy ja w życiu byłam, czy byłem oszukany? Odebrano mi nieraz godność, wykorzystano mnie maksymalnie, jeszcze na koniec cynicznie się uśmiechano. Czy zuchwałość wrogów, proszę księdza, nie posunie się tak daleko, że rzeczywiście zabiorą mi wszelką godność, okradną mnie z wszystkiego i na koniec jeszcze wyśmieją? Oczywiście historia uczy i życie nas, ludzi żyjących na tym świecie, uczy, że tak, że zuchwałość wrogów jest wręcz nieograniczona. Ale my, no właśnie, jest jedno ale. Ale my, uczniowie i uczennice Jezusa, wszyscy tutaj ode mnie począwszy, przynajmniej jedno wiemy. Co my wiemy? Choć czasami od wiedzy do uruchomienia swojej woli, czyli do dokonania wyborów dla niejednych ludzi jest dość daleka droga, dla niejednych wręcz nieosiągalna. albo przynajmniej bardzo trudna. Ale co my wiemy? Otóż wszyscy tutaj obecni, moi drodzy, wiemy, że Jezus został odarty z wszelkiej godności. Pluto na Niego, bito Go po twarzy, ubrano Go w suknię na znak, że jest głupi i wodzono Go na postronku, pisze święty Augustyn, komentując od Annasza do Kajfasza, mówiąc: popatrzcie, ten Bóg jest głupi. Takiego Boga nie należy się bać. Co to za Bóg, który daje się prowadzić jak na postronku? To święty Augustyn. Droga na Kalwarię miała więcej niż 2000 kroków. A kiedy tam zaszedł, zdarto z niego jego ostatnią szatę, zakrywającą jego ludzki wstyd, i ewangelista Marek oraz Mateusz notują reakcję ludzi nie w przenośni, ale dosłownie. A reakcje tych ludzi były: ej ty, jeśli jesteś Bogiem, to mi to udowodnij. Zejdź z krzyża. Ej ty. Jak echo tamtego wydarzenia i w dzisiejszych czasach słyszymy, jak wielu ma czelność powiedzieć do Boga: ej ty, jak jesteś Bogiem, to mi to udowodnij. Zejdź z krzyża. Nie zszedł. Umarł. Po trzech dniach zmartwychwstał. Nie ukazał się żadnemu zabójcy, by chociażby mu powiedzieć, albo mocodawcom, oprawców, że daremny był wasz trud. Ukazał się tym, których sam wybrał, i był pewien, że zaniosą orędzie jego bezwarunkowej miłości daleko w świat i że będą sami umieli oddać życie za niego samego. Strasznie trudne. I oddali to życie. Ale nas dzisiejszego wieczoru interesuje coś innego w kontekście mądrości Bożej, nad którą się zastanawiamy od wczoraj. Otóż między tajemnicą śmierci Chrystusa, tajemnicą zła, której nas spotyka w życiu, różne. Często jesteśmy w różnych sytuacjach i na różnych płaszczyznach naszego życia poranieni, zasmuceni. Nie znajdujemy dróg wyjścia. A tajemnicą zmartwychwstania jest przestrzeń. I ona nas interesuje. W Biblii nie ma przypadków. Przestrzeń czasu. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć: drogi bracie, droga siostro, mądrość Boża potrzebuje czasu i realizuje się w czasie. Ten czas może być różny. On może trwać 3 dni. On może trwać 3 tygodnie. On może trwać 30 lat. To bardzo trudne dla nas, bowiem chcemy być szczęśliwi już, a przynajmniej w przysłowiowym jutrze. Moi drodzy, ja choć trochę zrozumiałem tej prawdy ewangelicznej we własnej rodzinie, bowiem moi rodzice, mając nas 4 dzieci, zdecydowali, że będę miał jeszcze jedną siostrę adoptowaną, de facto najstarszą, moją siostrę Karolinę, która była dzieckiem niechcianym, która była dzieckiem odrzuconym. Oj, jak my, współcześni ludzie, umiemy swoje złości, swoje grzechy pięknie opakowywać w piękne słowa, w piękne tłumaczenia. I po 27 latach do naszego domu zapukała mama tej mojej siostry. Była śmiertelnie chora. Chciała odnaleźć swoje dziecko. Pamiętam, jako chłopiec przychodziliśmy do szpitala i moi rodzice mówili do niej: jeszcze będziemy razem szczęśliwi, jeszcze wyzdrowiejesz, będziemy stanowili szczęśliwą rodzinę. Ona wydawało się, że w ogóle nie słucha moich rodziców, tylko trzymała to swoje dziecko za obie ręce i ze łzami w oczach pytała: wybaczysz mi, prawda? A ja zastanawiałem się jako mały chłopiec, jak to jest w życiu dorosłych, że można miłość odrzucić, bo miłość w chrześcijaństwie jest osobowa. To nie jest mrowienie po żołądku, to nie jest idea. To jest, jak mówił Tischner, drugie ty. A potem od tej samej miłości odrzuconej, osobowej, już nie pragnąć, by mnie kochała, ale żeby mi chociaż wybaczyła. Moja siostra wybaczyła. Ta kobieta szybko umarła, ale do dziś powtarza, że trudno jest jej się pojednać z nią. Niemniej jednak ona przed śmiercią potrzebowała owego słowa: wybaczam. Dla mnie to jest przykład, który sam przeżyłem, gdzie mądrość Boża realizuje się w czasie i potrzebuje czasu. W tym miejscu chciałbym powiedzieć do wszystkich, którzy się martwią swoim współmałżonkiem, swoimi dziećmi, swoimi wnukami, że omijają Boga czy Kościół daleko, że oświadczyli, że nie wierzą i nie chcą wierzyć, że nie będą się zajmować tą ciemnotą, czy jakkolwiek by tego nie nazwali, żebyście nie rezygnowali, żebyście się dalej modlili, żebyście dalej pokutowali, bo wiecie, jaka największa będzie nagroda? W wieczności te osoby będą wam dziękować, być może przez całą wieczność. Będą mówili: mamo, tato, babciu, jak to dobrze, że się za nas modliłaś, że uroniłaś tyle łez, bo w ostatnim momencie swojego życia zrozumiałem czy zrozumiałam i dziś dzięki twojej wytrwałości jestem w niebie. Mówimy, że święta Monika czekała na swojego syna 17 lat. Pan Patryk z Medjugorje, pewnie tam byliście, mówił, że jego matka czekała 48 lat. To dla nas ludzi bardzo dużo, bo życie na tym świecie jest krótkie, ale Jezus dba o naszą dojrzałość, czyli o naszą świętość na wieczność. I my na ziemi musimy o tym mówić. I musimy to czynić. To jest trudne. To jest zobowiązujące. Ale nikt z nas tego nie zwolnił. Bóg mówi również do nas: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Co to znaczy kochać siebie? Jak mówił Tischner, widzieć tylko czubek swojego nosa to rzeczywiście jest egoizm. Chociaż zauważcie, dzisiaj już takiego słowa nie ma. Konia z rzędem temu, który znajdzie takie słowo w prasie codziennej. Dzisiaj wszystkich trzeba akceptować, jakimi są. Nie ma żadnych egoistów. Po prostu on taki jest. I dzisiejszego wieczoru chciałbym zwrócić uwagę raptem tylko na trzy ważne dyspozycje duszy, które może i was podniosą na duchu, uszczęśliwią i wyjdziecie z tej świątyni dzisiaj uradowani, mówiąc: ja tak czuję, ja tak żyję. Bo rekolekcje to także czas, którym mamy potwierdzić swoją drogę, że jesteśmy na dobrej drodze. Że oprócz różnych słabości i grzechów jestem na dobrej drodze. Pierwszą ważną dyspozycję, która by świadczyła o tym, że właściwie kochamy siebie, niech zilustruje takie oto proste opowiadanie, w którym czytamy, że do sklepu z prawdą wbiega człowiek, który jest już zdegustowany tymi kłamstwami, tymi półprawdami współczesnego świata i mówi do subjekta sklepowego: chcę kupić prawdę. Ale subjekt sklepowy odpowiada, że ona strasznie drogo kosztuje. Nieważne, ile. Subjekt sklepowy odpowiedział, będzie to pana kosztowało niepokój przez całe życie. Dlaczego? Pyta. Bo będziesz starał się nauczyć ludzi miłości. Niewielu cię zrozumie. Będziesz starał się nauczyć ludzi honoru. Niewielu cię zrozumie. I możemy tak wymieniać. Oto opowiadanie kończy się ewangelicznym stwierdzeniem, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kochać swoją tożsamość. Kiedy moja świętej pamięci mama przyjeżdżała do mnie i widziałem, jak się stara zupełnie dla mnie, by mi dogodzić, by coś dobrego mi ugotować, wie, mamo, odpocznij. Nie, dziecko. Ja się cieszę, że jeszcze mogę to dla ciebie zrobić. W wielu podobnych sytuacjach widziałem, że ma poczucie godności kobiety, że ma poczucie godności żony i matki. I kiedy po śmierci mojego ojca szliśmy razem w Bydgoszczy przez Park Myślęciński, moja mama się ciągle oglądała. Zwróciłem uwagę na to, mówię, mamo, co tak się oglądasz? Mówi, dziecko. Zazdroszczę tym parom, chociaż z laską, chociaż pochylonym, ale idą razem, bo widzisz, ja z twoim tatą mogłabym iść na koniec świata. Głodno, chłodno, ale z nim. I wiedziałem, że to dla mojej matki jest wielkie wyznanie miłości, że dzięki tej miłości drugiej osoby czuła się kobietą spełnioną. A po drugie, czy chcielibyście, aby do was mówił teraz kapłan, który nie kocha swojej tożsamości kapłańskiej? Czy dzieci chcieliby mieć rodziców, którzy ich nie kochają? Świat będzie dzisiaj mówił bardzo różne rzeczy o kapłaństwie, o rodzinie. Będzie je wcale nie komplementował, ale poniżał i obrażał, często bardzo wulgarnie. Miałbym z tego powodu rzucić sutannę? Tym bardziej trzeba być wiernym. Jako mąż, jako żona, jako kapłan, jako zakonnik, także jeśli chodzi o naszą służbę w społeczeństwie, czyli o zawód. Wierność swojej tożsamości. Jeśli kocham swoją tożsamość, jestem na dobrej drodze. Widzimy, że wielu jest pogubionych w swojej tożsamości. Druga dyspozycja duszy jest ilustrowana takim oto opowiadaniem, podobnym, ale tym razem do sklepu z nasionami. Wbiega człowiek, który mówi, chce kupić szczęście w rodzinie, zgodę, zdrowie. Jak się domyślacie, subjekt sklepowy tym razem odpowiada, my tu nie sprzedajemy owoców, my tu sprzedajemy nasiona. Bo żeby coś zebrać, trzeba najpierw zasiać. Kiedy byłem lata temu na Białorusi zastępować jednego z naszych współbraci, miałem to szczęście słuchać pewnego starszego mężczyzny, który przychodził do mnie wieczorami, pilnował mnie, żeby się nic ze mną nie stało, bowiem na okoliczne plebanie były napady dla rabunku. Pewnie by nas przy pierwszym napadzie pokonali, a plebanie wówczas tam istniejącą przewrócili jednym palcem. Ale ucinaliśmy sobie rozmowę, raczej ja słuchałem tego starszego, mądrego człowieka i razu pewnego powiedział do mnie mniej więcej w ten sposób. Ojczynku mileniki, mówił. Ja w życiu niczego dobrego nie zaznałem. Urodziłem się tuż przed rewolucją październikową, ponieważ byliśmy katolikami, zesłano nas na Syberię. Mówił, ojcze, moje dzieciństwo i wczesna młodość to zimno, głód i praca. Wróciliśmy tuż przed II wojną światową w swoje rodzinne strony. Zakochałem się. Byłem taki szczęśliwy, wziąłem ślub. Ale wybuchła wojna. Miałem wezwanie do wojska, do Krasnej Armii, bo było to na tamtych terenach. I żona na pożegnanie nie tylko wręczyła mi różaniec i włożyła mi do kieszonki mojego munduru, żeby mnie Matka Boża szczęśliwie przyprowadziła do domu, a na dodatek powiedziała, że jest ze mną w stanie błogosławionym. Widziałem, że ten zmęczony pan wzruszył się bardzo i mówi: radość, że będę ojcem. I świadomość obecności Maryi pozwoliła mi tę wojnę przetrwać. Nie stało mi się nic, ale do domu nie wróciłem, bowiem oficer Czerwonej Armii zauważył, że mam różaniec w kieszonce i znów zostałem zesłany na Syberię. Wróciłem w pierwszym roku pierestrojki, czyli w roku 85. Zastałem swoją podstarzałą żonę, mówił, swoje dziecko, czyli syna, już jego dzieci, i powiedział rzecz najważniejszą. Ojczynku, powiedział po zastanowieniu, nie wiem, ile mi życia zostało, ale będę robił wszystko, na co mnie stać dziś, dla lepszego jutra, choć ja już tego jutra oglądać na tej ziemi nie będę. Niezwykła mądrość. Dzisiaj chcielibyśmy my, ludzie na tym świecie, mieć wszystko od razu. Wszystko i od razu. Kiedy się mówi, że tak jak moi rodzice dorabiali się od łyżki czy widelca, to nie te czasy. Czasy są ciągle takie same co do wyboru człowieka. Może się zmieniły okoliczności, ale czasy co do wyborów ludzkich ciągle są takie same. Pracować dziś dla lepszego jutra. Także powiem patetycznie, choć to nie jest patetyczne, bo to jest życie. Także dla dobra swojej ojczyzny. Choć my już może tego dobra oglądać nie będziemy, jak wielu naszych dziadów i ojców, którzy nie doczekali się na przykład wolnej ojczyzny. I to nie jest żaden patos. To jest życie. I ostatnia rzecz, ostatnia dyspozycja duszy. Tutaj żadnego opowiadania nie ma. Tu raczej jest pytanie. Czy wiemy, jakie są cele ostateczne człowieka? Bez względu na to, czy wierzy, czy nie. Bo niektórzy się pocieszają, że jak nie wierzą, to nic po tamtej stronie nie ma. W Księdze Mądrości przeczytamy słowa: choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, Boże, za nic będzie poczytany. Do wczorajszej definicji dodajmy kolejne zdania, że mądry po Bożemu jest ten, który ma świadomość, że ta mądrość Boża i w jego życiu realizuje się w czasie i potrzebuje czasu. Oraz to, że trzeba ludzi szanować i kochać, a zwłaszcza nieprzyjaciół, bo po to Jezus umarł na krzyżu. Święty Augustyn zapytał się, a właściwie po co kochać Boga i ludzi? I odpowiedział za prorokiem Jeremiaszem w swoich wyznaniach: aby ci się dobrze powodziło teraz i w wieczności. Amen.